trzy miary mąki. Rozważania księdza Grzegorza Mączki.
23. niedziela zwykła, rok A. Z księgi Ezechiela. Otóż ciebie, synu człowieczy, ustanowiłem stróżem ludu Izraela. Gdy usłyszysz słowo z moich ust, ostrzeżesz ich w moim imieniu. Z psalmu 95. Dzisiaj, jeśli głos Jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych. Z listu do Rzymian. Miłość nie wyrządza zła bliźniemu. Miłość jest więc pełnią prawa. Z Ewangelii według świętego Mateusza. Zapewniam was jeszcze, jeżeli dwaj spośród was zgodnie o coś poproszą, otrzymają wszystko od mojego Ojca, który jest w niebie. Drodzy siostry i bracia, ta dzisiejsza liturgia słowa jest jedną z niedziel, od których jakoś wewnętrznie trochę chciałbym uciec, dlatego że to dzisiejsze słowo jest słowem bardzo konkretnym, przyszywającym mnie osobiście i może dlatego odnajduję czy odkrywam pewną trudność w spotkaniu z tym słowem. A jednocześnie, skoro spotykam się z tym słowem wobec was, wiem, że trochę siebie też muszę odsłonić i nie jest to dla mnie łatwe. Dlaczego? Wszystkie dzisiejsze czytania, wszystkie teksty, bo i pierwsze, drugie czytanie, trzecie, znaczy Ewangelia i psalm również, pokazują bardzo konkretną prawdę, pewną drogę, jaką Bóg chce przejść razem z nami, ale którą najpierw Bóg przechodzi do nas. To jest pewna droga, na której można odnaleźć ślady Boga. Zatrzymajmy się w trochę szerszym kontekście tych wszystkich czytań czy psalmu, po to, żeby zrozumieć, żeby zobaczyć, żeby nie umknęło nam to, co jest ważne w słowie, a co święty Paweł wyraża bardzo konkretnie w tym drugim czytaniu z usłyszanych w liturgii słowa przeznaczonej na 23. niedzielę w ciągu roku. Miłość jest więc pełnią prawa. W tekście lekcjonarza będziemy słyszeć: miłość jest doskonałym wypełnieniem prawa. Ale mam wrażenie, że to tłumaczenie dokonane i wydane przez edycję świętego Pawła osobiście mi bardziej odpowiada, bardziej do mnie przemawia, dlatego znów, tak jak przed tygodniem, posłużyłem się tym tłumaczeniem do przedstawienia wam tych krótkich fragmentów, tych zdań, które bardzo, bardzo mocno rezonują w mojej głowie, kiedy słucham dzisiejszych czytań, dzisiejszej liturgii słowa. A zatem Księga Ezechiela, 33 rozdział. Na początku tego rozdziału, przez pierwsze 6 wersetów, Bóg opowiada Ezechielowi porównanie do stróża. Do stróża, który ma ostrzec ludzi, ma ostrzec cały naród, gdy zobaczy miecz spadający na kraj. W trzecim wersecie 33 rozdziału proroctwa Ezechiela czytamy: gdy zobaczy on miecz spadający na kraj, zagra na rogu i ostrzeże lud. I chwilę później, w siódmym wersecie tego rozdziału, Bóg mówi do Ezechiela: otóż ciebie, synu człowieczy, ustanowiłem stróżem ludu Izraela. Gdy zobaczysz miecz, masz ostrzec lud. Jasne, że prorok to ktoś, kto widzi więcej. Nie dlatego, że jest kimś lepszym, ale dlatego, że chce bardziej odkrywać Boga. I w naszym świecie, między nami tak naprawdę, żyją prorocy. To znaczy ci, którzy chcą odkrywać swoją relację z Bogiem. Jeśli Bóg widzi, że ktoś chce Go poznać, że ktoś chce z Nim być, że ktoś chce kochać Boga, że ktoś chce kochać nie ze względu na łaskę, na dary, na to wszystko, co od Boga otrzymał, ale chce kochać Boga dlatego, że Bóg jest. Bo to jest istota miłości. Kochać dlatego, że ktoś jest. Wtedy Bóg odpowiada na to pragnienie miłości również tym dzieleniem się z człowiekiem rzeczami, które normalnie są dla nas zakryte. Bóg widzi, że może zaufać temu człowiekowi. I na pewno są między nami właśnie tacy ludzie. Ludzie, którym Bóg ufa tak bardzo, że dzieli się z nimi swoimi troskami, swoimi pragnieniami. Po prostu daje im okruchy swojej miłości. Tej, która wszystko wypełnia. Która może wypełnić wszystko. Wypełnia każde słowo, które Bóg wypowiedział, a jednocześnie przepełnia, przenika, rozlewa się wręcz z życia człowieka. A zatem Ezechiel słyszy tę opowieść o stróżu i o konsekwencjach, jakie stróż poniesie wtedy, kiedy nie ostrzeże, kiedy nie wypełni swojej misji. I słyszy również, i my to usłyszymy jako pierwsze czytanie, co będzie, kiedy on jako prorok nie wypełni swojej misji. Ale myślę, że najważniejsze jest to pierwsze zdanie, bo możemy się skupić przy tej liturgii słowa i mówić sobie w trakcie homilii, komentarzy do tych tekstów tylko i wyłącznie o konsekwencjach naszego postępowania. Natomiast mam wrażenie, że chodzi o coś innego, to znaczy trzeba udać się do źródła, trzeba zobaczyć. Bo nie chodzi tylko o to, żeby ponosić konsekwencje. Bo kiedy my spotykamy się z Bogiem, to nie daje On nam od razu prawa, jakiegoś prawa, jakichś obowiązków. My się może przyzwyczailiśmy do tego, że spotykamy Boga, wchodzimy na drogę wiary i wtedy są obowiązki. Natomiast Bóg, kiedy chce spotkać człowieka, On najpierw daje nie prawa, nie obowiązki, nie mówi o konsekwencjach, ale On po prostu karmi miłością. On karmi miłością. Jest tak, jak wyprowadził Izraelitów z Egiptu i karmił ich na pustyni manną, potem przepiórkami. Jasne, było też podane prawo, były podane przykazania, ale najpierw tym, co pociąga do miłości, jest ten zachwyt drugiej osoby mną. Wtedy można mówić o miłości. Wtedy mogę doświadczyć miłości, wtedy mogę za tą miłością pójść, mogę jej pragnąć ją poznać. Dokładnie to czyni Bóg na kartach Biblii. My się nieraz skupiamy na tym, co jest pewną literą, tak można to umownie nazwać, prawami, obowiązkami i tak dalej. Karta praw chrześcijan, karta praw ludzi wierzących w Boga. A pierwszym fundamentalnym doświadczeniem jest doświadczenie miłości i to Kościół głosi jako pierwsze. Nie ma możliwości pociągnięcia do łaski, do bycia z Bogiem przez to, że będzie się komuś mówiło tylko i wyłącznie prawa lub obowiązki, że będzie się dawało przykazania. To jest rzecz wtórna. To jest coś, co pojawia się w człowieku wtedy, kiedy doświadczy miłości, kiedy chce odpowiedzieć na tę miłość, ale nie ma jakichś ludzkich narzędzi na to, żeby nie ma jakichś ludzkich narzędzi do tego, żeby mieć zdolność odpowiedzi na miłość Boga i wtedy właśnie pojawiają się przykazania, pojawiają się pewne prawa, obowiązki, konsekwencje i tak dalej, i tak dalej. To jest to, o czym Jezus mówi też bardzo mocno do Żydów, do faryzeuszy, których chłoszcze swoim słowem niesamowicie. Ale On mówi do nich wyraźnie, jesteście obłudnikami, bo próbujecie zdobyć kolejnego współwyznawcę, czyli zaprosić go do relacji z Bogiem i wtedy właśnie nadajecie mu prawa, wkładacie na niego jarzmo i czynicie go dwakroć bardziej winnym grzechu niż wy sami. Jesteście obłudnikami. Gdyby Kościół miał w ten sposób postępować, to rzeczywiście nici zgłoszenia miłości Bożej, nici ze zbawienia tak naprawdę. A przecież we wszystkich dzisiejszych czytaniach, ten temat się nie pojawił na początku, ale w każdym z tych tekstów chodzi o zbawienie, chodzi o pragnienie zbawienia, które jest w Bogu. To zbawienie jest w Bogu i to pragnienie zbawienia każdego człowieka jest w Bogu. Ono ciągle pracuje, ono ciągle wylewa się z serca Bożego. Przeżywaliśmy to teraz, kiedy oddawaliśmy siebie, nasze parafie, nasze diecezje, to już uczynili biskupi wcześniej, ale teraz oddawaliśmy nasze parafie i nasze rodziny w tym akcie oddania się niepokalanemu sercu Maryi. Przecież to oddanie Maryi jest niczym innym jak oddaniem się i Chrystusowi. Ona pokazuje, co znaczy być blisko Boga. Ona pokazuje, co znaczy mieć straż nad Bożym Słowem, to znaczy nie zabraniać komukolwiek dotrzeć do Słowa, ale czuwać, żeby to Słowo było podawane w odpowiedni sposób, żeby ta łaska rozlewała się właśnie tak, jak chce tego Bóg. To jest zadanie proroka, to jest zadanie chrześcijanina, to jest moje i twoje zadanie, siostro i bracie. Dlatego bardzo chcę się skupić, wiem, że już minęło sporo czasu, ale chcę się skupić właśnie na tym 7 wersecie 33 rozdziału Księgi Ezechiela. Ciebie, Synu Człowieczy, ustanowiłem stróżem ludu Izraela. Konkretne wskazanie służby, miejsca, powołania Ezechiela, danego człowieka, konkretnego człowieka. I zaraz później, gdy usłyszysz słowo z moich ust, ostrzeżesz ich w moim imieniu. I to jest trudne. Jasne, że możemy słuchać, możemy słyszeć słowo. I teraz trzeba coś z tym słowem zrobić. To słowo nie może pozostać w nas bezowocne. To często będzie słowo ostrzeżenia, bo Bóg chce, żebyśmy strzegli Jego miłości. Dlatego, żeby tej miłości nie zgubić, żeby jej nie sfałszować, żeby nie podać nikomu błędnego obrazu Ojca Niebieskiego. Dlatego Bóg tak często strofuje Kościół, czy ludzi Kościoła. Dlatego przychodzi do nas z propozycją codziennego rachunku sumienia, dlatego daje nam swoje słowo, którym możemy jak w lustrze zobaczyć siebie, również swoje słabości, ale przede wszystkim zobaczyć, jaki jest Bóg, żeby nie zafałszować Jego obrazu. A nawet jeśli gdzieś w nas jest ten skrzywiony obraz Boga, to odkryć, kim Bóg jest naprawdę. Zobaczyć autentyczną miłość. Nią się zachwycić, przyjąć jej przykazania, przykazanie miłości i dawać to dalej. I o to właśnie chodzi. I o tym mówi nam Psalm 95. Gdy usłyszycie Jego głos, to jest też 7 wers 95 psalmu i zaraz potem wejście w werset 8. Nie zatwardzajcie waszych serc. Nie bądźcie twardymi. Nie róbcie z serca skały, do której nie może przebić się ten głos, głos Boga, słowo Boga. Nie brońcie się przed Słowem. Nie brońcie się przed Słowem Bożym. Siostry i bracia, myślę, że każdy z nas ma doświadczenie, że czasami nas to Słowo Boże naprawdę mocno ukłuje, kiedy pokaże nam słabości, błędy, grzechy, kiedy nas próbuje skorygować. To nie jest przyjemne, to nie jest łatwe, to często jest bardzo bolesne. To Słowo przychodzi jak miecz, a jednak jest niezwykle konieczne, jest bardzo potrzebne, bo sami z siebie nie potrafimy zobaczyć prawdy. Ta prawda przychodzi z zewnątrz, przychodzi od Boga. On przychodzi, On jest prawdą. Dlatego kiedy słuchamy słowa, nie pozwólmy sobie na to, żeby to słowo oceniać, żeby traktować je z góry, żeby powiedzieć sobie, to słowo mnie nie dotyczy. Nawet jeśli mnie nie dotyka, jeśli nie mam poczucia, że ono coś we mnie zmienia, że próbuje się mocno dobić do mojego wnętrza, to nie ulegnijmy jeszcze pokusie, by powiedzieć, to słowo mnie nie dotyczy. Ono może mnie nie dotknąć. Mogę nie mieć żadnych emocji, żadnych uczuć, kiedy czytam słowo. Mogę przeżywać czasami nawet pewną oschłość względem Bożego Słowa. Tak, to się może zdarzyć. Ale nie mogę sobie pozwolić wtedy na to i nie chcę sobie pozwolić na to właśnie w imię miłości, w imię tej miłości, którą chcę przeżywać. W imię mojej miłości do Boga i mojej miłości z Bogiem. Nie mogę sobie pozwolić na to i nie chcę sobie pozwolić na to, żeby powiedzieć, to mnie nie dotyczy. To nie jest dla mnie. Ci z was, którzy żyją w związkach małżeńskich, przecież wiedzą doskonale. Nie zawsze jest różowo, nie zawsze jest przyjemnie, nie zawsze patrzy się na siebie i jest się pełnym tylko najwznioślejszych uczuć. Często pojawiają się trudności, pojawia się gniew nawet, jakaś złość. I teraz ja mogę to zatrzymać w sobie do pewnego momentu, aż to wszystko wybuchnie ze zdwojoną albo i nawet ze zwielokrotnioną siłą, stokrotnie i będzie wtedy już nie wyrażenie własnych emocji po to, żeby skorygować swoją miłość czy postępowanie drugiego, o tym jest mowa w dzisiejszej Ewangelii, ale tylko po to, żeby wreszcie wyrzucić z serca to, co mnie ciągnie ku ziemi, ku piekłu wręcz, co staje się piekłem we mnie. Kiedy słucham Słowa Bożego, ono mnie zawsze dotyczy. To jest Słowo dla mnie. Mogę go nie rozumieć. Mogę nie wiedzieć, co mnie z nim łączy. Może mi się wydawać, że nie mam nic wspólnego z tym Słowem, ale ono mnie dotyczy. I o to się modlę. I dlatego chcę budować swoją relację z Bogiem. Nie mówię tutaj teraz o sobie. Myślę tutaj o każdym z was, którzy słuchacie tego komentarza, o tych wszystkich, którzy, z którymi będę się modlił na Eucharystii w niedzielę. Bo to jest słowo do każdego z nas. No i wejdźmy w ten 13 rozdział listu do Rzymian. Też bardzo ciekawy kontekst tego fragmentu, który usłyszymy jako drugie czytanie. Paweł, 13 rozdział listu do Rzymian, rozpoczyna od słów: każdy człowiek niech się podporządkuje władzom, którym podlega. I dalej mówi o władzy, która pochodzi od Boga, i tak dalej, i tak dalej. I wreszcie, po krótkiej wzmiance o podatkach i o tym, by oddać każdemu, co mu się należy, Paweł w 8 wersecie 13 rozdziału mówi: nikomu nie bądźcie nic dłużni oprócz wzajemnej miłości. Ten, kto miłuje bliźniego, wypełnił prawo. I potem jasność stwierdzenia. Wszystkie przykazania zawierają się w tym: będziesz miłował bliźniego swojego jak siebie samego. I potem te dwa bardzo ważne zdania, które składają się na 10 werset 13 rozdziału listu do Rzymian. Miłość nie wyrządza zła bliźniemu. Nawet jeśli strofuję, jeśli upominam, jeśli w imię mojego powołania chrześcijańskiego zwracam uwagę na czyjeś złe postępowanie, to nie po to, żeby komuś wyrządzić zło, nie po to, żeby powiedzieć: jestem lepszy od ciebie, nie po to, żeby nawet tak pomyśleć, że wychodzę teraz z wyższego pułapu, stoję wyżej, ponad kimś. To bardzo niebezpieczne, bo wchodzę w prerogatywy Boga. Do Boga należy sąd, nie do mnie. Ja mogę wstawiać się za moim bratem czy moją siostrą. Ja mogę wstawiać się za tymi, którzy są grzesznikami, bo sam też jestem grzesznikiem. Mogę za nich prosić. Mogę pokazać im grzech, pokazać im słabość, ale w taki sposób, by nie wyrządzić im zła. To nie chodzi o jakieś głaskanie, to nie chodzi o to, by ten grzech zaciemniać, by go owijać w bawełnę, jak się czasami słyszy podczas spowiedzi. Chodzi o to, żeby nazwać każdy grzech wyraźnie, ale nazwać grzech i nie potępić grzesznika. Ojciec Augustyn Prelanowski podczas którejś konferencji przypominał o zwyczaju, który panował w starożytności chrześcijańskiej wśród ojców pustyni. Jeśli ktoś chciał kogoś skorygować, jeśli chciał komuś powiedzieć o grzechu, chciał zwrócić uwagę, chciał pokazać, że warto by dokonać korekty swojego życia, to wchodząc do domu tego człowieka, któremu chciał zwrócić uwagę, najpierw nawet przed drzwiami padał na twarz, całował ziemię i prosił o to, by ta dana osoba wybaczyła słowa prawdy, które za chwilę padną, by to przyjęła, by była otwarta na prawdę. I to była właściwa pozycja. Mówienie z pozycji kolan, czyli zwracanie się do drugiego człowieka jako do stworzonego na obraz i podobieństwo Boga. My często szczytnie mówimy, że jesteśmy Chrystusami dla siebie też. Czy mamy widzieć w sobie, może w taki sposób, mamy widzieć w sobie Chrystusa, mamy widzieć w drugim Chrystusa, który przychodzi. Może właśnie od czasu do czasu warto pomyśleć też o tym, że skoro przyjmujemy Chrystusa, skoro klękamy często przed Nim, skoro wobec Najświętszego Sakramentu potrafimy paść na kolana, potrafimy paść na twarz, to czy w mojej głowie nie mogę tego zrobić wobec drugiego człowieka, żeby upaść na kolana, szczególnie wtedy, kiedy muszę zwrócić uwagę, kiedy mam zwrócić uwagę, kiedy jestem powołany do tego, żeby zwrócić uwagę, żeby powiedzieć o grzechu, żeby powiedzieć o rzeczach trudnych. Jasne, ktoś może przyjąć, ktoś może nie przyjąć, ale dużo też ode mnie zależy, w jaki sposób ja przekażę tę wiedzę, w jaki sposób będę zapraszał do korekty życia, w jaki sposób będę zwracał uwagę na słowo Boga, bo Bóg chce też dotykać tamtego człowieka i On go kocha tak samo jak mnie, tą samą miłością. I grzesznika, któremu mam zwrócić uwagę, i mnie, grzesznika. I dlatego Paweł pisze dalej, miłość jest więc pełnią prawa. To jest pełnia prawa Bożego. Nie tylko jakieś wycinki w formie przykazań, przepisów, nakazów, zakazów, obowiązków, konsekwencji i tak dalej. Miłość jest pełnią prawa. Jest pełnią tory. Tory zapisanej w formie pięcioksięgu i tory przekazywanej ustnie, interpretowanej. Miłość. Dlatego Chrystus, kiedy komentował prawo, kiedy odwoływał się do różnych przepisów albo był pytany o interpretację rozmaitych przepisów, zawsze mówił z miłością. I zawsze pod jego słowami, pod jego wypowiedzią kryła się i można ją odkryć, kiedy czytamy wnikliwie Słowo Boże, czytamy dość dokładnie Ewangelię, możemy odkryć właśnie tę miłość, która wypływa nie tylko z tego, co Chrystus wie i czym się dzieli, co mówi, ale przede wszystkim z tego, co Chrystus robi, w jaki sposób On wypełnia, On czyni pełnym prawo. I na to warto zwrócić uwagę. I teraz wreszcie przejdźmy do 18 rozdziału Ewangelii Mateusza. Początek tego rozdziału to pytanie, kto jest największy w Królestwie Niebieskim. Jezus stawia dziecko, potem mówi o zgorszeniach, następnie o przypowieści o zagubionej jednej owcy i wreszcie wypowiada słowa. To jest 14 werset 18 rozdziału. To jest werset poprzedzający fragment dzisiejszej Ewangelii. Ojciec wasz, który jest w niebie, nie chce, aby zaginął nawet jeden z tych najmniejszych. I zaraz potem mówi, jeżeli twój brat zgrzeszy przeciw tobie, idź i upomnij go w cztery oczy. Dlaczego? Dlatego, że ojciec nie chce, aby zaginął jeden z tych najmniejszych. Jeśli nie posłucha, weź ze sobą jeszcze jedną lub dwie osoby. Niech sprawa rozstrzygnie się w oparciu o zeznanie dwóch lub trzech świadków i możemy mieć w głowie, dlatego, że ojciec nie chce, aby zaginął jeden z tych najmniejszych. Szukaj sposobu. Jeśli nie posłucha, powiedz kościołowi. Jeśli kościoła nie posłucha, niech będzie dla ciebie jak poganin i celnik. To nie chodzi o odrzucenie, bo Chrystus nie odrzucał pogan i celników. On do nich wychodził z dobrą nowiną. On im mówił o miłości Ojca. On im pokazywał, jak na dłoni miłosierdzie. Faryzeusze, uczeni w piśmie, arcykapłani, zobaczyli na dłoni miłosierdzie, kiedy przybili Jezusa do krzyża. Wtedy zobaczyli na Jego dłoniach miłosierdzie. Mogli zobaczyć, bo ich nie przeklinał, bo mówił wtedy słowami 22 psalmu i zobaczyli Mesjasza, którego ukrzyżowali. I apostołowie zobaczyli miłosierdzie w przebitych dłoniach Jezusa, kiedy pokazał im ręce i bok. I potem świadczyli dalej, i mówili poganom, celnikom, jawnogrzesznicom, tym wszystkim, którzy potrzebowali, bo przecież Bóg ich umiłował. Bo Bóg nie chce, Ojciec, który jest w niebie, nie chce, aby zaginął nawet jeden z tych najmniejszych. I dlatego chwilę później Jezus wypowiada słowa, wszystko, cokolwiek zwiążecie na ziemi, będzie związane w niebie, cokolwiek rozwiążecie na ziemi, będzie rozwiązane i w niebie. I dalej, zapewniam was jeszcze, jeśli dwaj spośród was zgodnie o coś poproszą, otrzymają wszystko od mojego Ojca, który jest w niebie. Dobrze, o co my się mamy modlić? O co my się mamy modlić w kontekście tej dzisiejszej liturgii? Może właśnie o mądrość, może o posłuszeństwo, może o odkrycie własnego powołania, może o to, by nie bać się dawać miłości wtedy, kiedy upominamy. I pamiętać, że wtedy, kiedy upominamy, my mamy dawać miłość. Może po to jesteśmy dzisiaj we wspólnocie, nawet maleńkiej. Może tylko kilka osób gdzieś będzie na Eucharystii. Może właśnie o to chodzi. Żebyśmy modlili się w tej intencji, modlili się o to i doświadczyli, że Ojciec nas słucha, bo nie chce nikogo stracić. Szczególnie tych, którzy grzeszą i których możemy upomnieć, którym możemy podać miłosierdzie. Nie głupie miłosierdzie, zagłaskanie grzechu, ale miłosierdzie. To znaczy miłość Boga, który nie chce nienawidzić człowieka, który chce odrzucić grzech i przyjąć grzesznika. Niech tak się stanie, siostry i bracia. Amen.
Bogu niech będą dzięki.